Na początek pożar w ukraińskim Ługańsku zajmowanym przez Rosjan. Palą się zbiorniki z paliwem. Później w faktach taka uprzejma prośba.
Bardzo proszę, drodzy państwo, o powstanie będzie odegranie hymnu. Bardzo proszę.
Czyli ślubowanie złożone przez nowego prezydenta Krakowa. Będą też oni, maturzyści, po pierwszym dniu egzaminacyjnego maratonu. Baza paliwowa w Ługańsku celem ataku rakietowego Ukraińców. Co najmniej 5 osób, to pracownicy, odniosło rany. W płomieniach stanęły zbiorniki z paliwem. Uszkodzone są też okoliczne domy, a także gazociąg, donoszą media. Okupowany przez Rosjan od 2014 roku Ługańsk oddalony jest o mniej więcej 100 km od linii frontu. Agencja Unian zauważa, że armia ukraińska systematycznie atakuje rosyjskie bazy paliwowe i rafinerie naftowe. Na początku kwietnia media donosiły, że w wyniku tych ataków rosyjski przemysł petrochemiczny mógł stracić nawet 15% swoich mocy produkcyjnych. Na rmf24.pl mamy artykuł "Cenna broń Putina ofiarą rakiet ATAKMS". Tam piszemy o tajemniczym pożarze, ale na Krymie. A teraz informacja dla wszystkich, którzy mają w planach podróż samolotem przez lotnisko Heathrow pod Londynem. Wszystkie bramki elektroniczne działają jak zwykle. Nie ma już żadnych problemów, przekazały władze portu. Wcześniej lotnisko mierzyło się z dużą awarią systemu. W internecie można było zobaczyć potężne kolejki do odpraw.
To stało się faktem.
Aleksander Miszalski oficjalnie jest już prezydentem Krakowa. Wczoraj podczas uroczystej sesji Rady Miasta złożył ślubowanie.
Bardzo proszę, drodzy państwo, o powstanie będzie odegranie hymnu. Bardzo proszę.
Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi... Sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Ślubuję.
Nowy prezydent zapowiada na razie audyt, spotkania z przedstawicielami różnych środowisk politycznych. Pierwszych istotnych decyzji możemy się spodziewać na początku wakacji. Wśród największych wyzwań Aleksander Miszalski wymienia m.in. walkę z korkami, smogiem i drogimi nieruchomościami, czyli taki klasyk. Miszalski planuje więc inwestycje drogowe, budowę nowych mieszkań i działania na rzecz środowiska. Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka oraz bunt i jego konsekwencje. To były tematy wypracowań, które pojawiły się wczoraj na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym. Z maturzystami o ich wrażeniach rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
Pierwsza myśl po wyjściu z sali egzaminacyjnej teraz jaka jest?
Nareszcie koniec. No najgorsze chyba za nami właśnie.
Trudny polski?
Nie, też uważam, że dość łatwy. Jestem zadowolona, więc jestem szczęśliwa.
Zadowolenie, szczęście to ile może być procent?
Koło 70-80, więc raczej pozytywnie.
Trudny polski czy łatwy?
Był okej, do ogarnięcia.
A który temat wybraliście?
Pierwszy, rola buntu. Ja się odwołam do innego świata i do trzeciej części dziadów.
Nie dziwię się, że wybrali bunt, bo to znany motyw. Na liście lektur znajdujemy bardzo wielu buntowników. Archetypem buntownika jest mitologiczny Prometeusz. Pewnie byli tacy zdający, którzy przy okazji omawiania tego tematu odnieśli się do przedwiośnia i bohatera.
Cezary Baryka jako buntownik?
Tak, temat myślę, że dla uczniów przyjemny.
Komentuje nauczycielka języka polskiego Małgorzata Wojtysiak. Na naszej stronie rmf24.pl mamy propozycje rozwiązań zadań maturalnych z języka polskiego przygotowane przez właśnie nauczycieli. To pytanie, które pojawia się od kilkudziesięciu godzin. Jak to możliwe, że sędzia z Polski Tomasz Szmyt poprosił o azyl na Białorusi? O tym Robert Mazurek rozmawiał ze swoim gościem Łukaszem Piebiakiem, byłym wiceministrem sprawiedliwości i przełożonym tego sędziego.
W Mińsku o azyl polityczny poprosił sędzia Tomasz Szmyt, były dyrektor Departamentu w Krajowej Radzie Sądownictwa. A kilka lat temu jeden z członków tzw. grupy hejterskiej działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości, a za patrona tej grupy uznano zastępcę ministra Ziobry, Łukasza Piebiaka. To od kiedy pan, panie sędzio, zna albo znał Tomasza Szmyta?
No od czasów, kiedy byłem rzeczywiście wiceministrem sprawiedliwości.
2015 roku, na początku rządów PiS-u, po nim został.
Tak, gdzieś tam jesienią, bodajże w listopadzie, zostałem wiceministrem, kiedy rząd się sformował, ale sędziego Szmyta poznałem później, ponieważ on na początku trafił do ministerstwa, do Departamentu Prawa Administracyjnego, obsługującego komisję weryfikacyjną, więc podlegał Patrychowi Jakiemu. I potem z jakiegoś powodu chciał zmienić miejsce w ministerstwie.
I zaczął podjąć panu.
Ja potrzebowałem człowieka do postępowań dyscyplinarnych. Sędzia administracyjny to był jedyny sędzia, który się tym zajmował, więc tam trafił i wtedy go poznałem.
A kiedy się widzieliście ostatnio?
Nie wiem, chyba jeszcze jak byłem w ministerstwie, czyli 4-5 lat temu.
Czy stracił pan całkowicie z nim kontakt później?
On próbował nawiązywać ten kontakt po odejściu z ministerstwa. Może gdzieś go widziałem po aferze hejterskiej, no może gdzieś w studio.
Pan odchodził w 2019 roku, właśnie kiedy afera hejterska, do której wrócimy, jeszcze wybuchła. Natomiast najpierw chcę tę bulwersującą historię jakoś naświetlić, przynajmniej z tej strony, bo wie pan, brzmi to tak, że ważny sędzia, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sędzia, który miał, który decydował o tym, czy ludzie mają dostęp do informacji tajnych, niejawnych, więc znał pewne kluczowe dla bezpieczeństwa państwa sprawy, prosi o azyl polityczny na Białorusi. To brzmi zdumiewająco, to brzmi zaskakująco co najmniej, trochę nawet przerażająco, bo to nie jest sytuacja normalna, tylko wie pan, wszyscy mówią o wojnie.
To jest to na pewno wysokie rangi funkcjonariusz publiczny z wiedzą taką, jak pan redaktor powiedział, i na pewno cenny dla służb białoruskich czy rosyjskich, bo to pewnie wszystko jedno, nie znam się na tym specjalnie, ale taka operacja na pewno jest. I myślę, że był cenny dla nich wcześniej, czy w pracy orzeczniczej, czy w tym, co robił w Ministerstwie Sprawiedliwości albo później. Tego oczywiście nie wiem, ale nie wierzę, żeby z dnia na dzień ktoś przejeżdżał granicę białoruską i miał organizowaną konferencję prasową.
Czyli kontakt z Białorusinami, ze służbami białoruskimi musiał mieć wcześniej.
Według mnie tak, białoruskimi albo rosyjskimi.
No to minister Sikorski napisał na Twitterze: zdrajca, pytanie tylko od kiedy?
No, myślę, że minister Sikorski na tych sprawach zna się doskonale, w związku z tym ja szanuję tę opinię i podzielam ją, chociaż daleko mi do tego człowieka.
Dobrze, ale to jest właśnie pytanie tak naprawdę w tym momencie. Ja wiem, że w Polsce oczywiście wybuchła, zwłaszcza w internecie, przepychanka, Boże, jakie to jest przewidywalne, pod tytułem czyj on jest i podrzućmy go do tamtego obozu. Znaczy jedni mówią, był z PiS-em, więc to jest PiS-owski białoruski agent, a drudzy mówią, jak to? Przecież został przejęty, trafił pod skrzydła pani Gasiuk-Pihowicz, więc jest teraz agentem Platformy. To wszystko nie ma sensu, bo pytanie jest takie, jak ten człowiek mógł na tak wysoko zajść?
Ja bym powiedział w ten sposób. Czy on jest pisowski, ziobrystowski, platformerski, czy jakikolwiek, to niech sobie każdy sam odpowiada na te, na te pasjonujące zagadki intelektualne. Wszystko na to wskazuje, że on tak naprawdę jest wschodni i to jest problem, a nie to, do której opcji politycznej zostanie przypisany. I dla mnie dość zastanawiające jest to, jak człowiek z oświadczenia majątkowego wynika, z Białegostoku pochodzący, robiący karierę sędziowską na północnym Mazowszu, w Ciechanowie, w Płocku, w pewnym momencie zostaje sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z czym wiąże się orzekanie w sprawach takich, o których pan powiedział.
Ale sekundeczkę, bo pan właśnie dokonał czegoś, na co niektórzy też zwrócili uwagę już pewnie. Mianowicie przejrzał jego oświadczenie majątkowe.
Tak.
Co wynika z tego oświadczenia Przypomnę, że pytam pana Łukasza Piebiaka, byłego wiceministra sprawiedliwości, byłego zwierzchnika Tomasza Szmyta.
A wczoraj sobie zadałem ten trud, kiedy zaczęli dzwonić dziennikarze, pan był pierwszy. I potwierdziło się to, co gdzieś tam w środowisku było mówione, że pan Tomasz Szmyt ma poważne problemy finansowe, ponieważ w oświadczeniu majątkowym wykazuje zero majątku po stronie aktywów, a po stronie pasywów ma długi bodajże kilkaset tysięcy złotych, które ujawnia. Pytanie jeszcze, czy ma jakieś inne długi, których nie ujawnia.
Jak to możliwe, że facet po 50 zarabiający kilkanaście, 20 tysięcy od lat, i to nie w ostatnim miesiącu, żyjący normalnie, wydawałoby się, może mieć kilkaset tysięcy, 600 tysięcy, ile ma tam tych długów?
Nie pamiętam dokładnie, w każdym razie są to długi. Mężczyzna, w ogóle osoba w takim wieku powinna coś zaoszczędzić, nawet jeżeli ma zobowiązania rodzinne, alimentacyjne, jakiekolwiek inne, to nadal nadal większość Polaków życzyłaby sobie zarabiać tyle, ile sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
A on ma gigantyczne...
I mają majątki,
myśli pan,
Polacy.
Myśli pan, że to jest, że dlatego był łatwy do zwerbowania?
No, na ile znam się na służbach, a jest to raczej obserwacja filmowo-telewizyjna, no to problemy finansowe są jednym z takich czynników.
Panie sędzio, pan będąc w ministerstwie ufał temu człowiekowi, ufał jego drugiej żonie.
Ufałem. No, należał do dość szerokiego kręgu moich współpracowników. Może rzeczywiście wykazałem się zbytnią ufnością, przy czym proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Po pierwsze, jest to sędzia, w związku z tym teraz wszyscy będą mądrzy, że sędzia też może być szpiegiem obcego wywiadu, obcego państwa. Dotychczas nikt się nad tym nie zastanawiał. Środowisko sędziowskie jest jednak dość hermetyczne, ale sędziowie traktują się z pewnym zaufaniem. Możemy się nie lubić, ale no, raczej nie podejrzewamy, że ktoś, kto wybrał taką drogę kariery, w rzeczywistości robi coś zupełnie innego.
Ja nie mam do pana pretensji, że pan nie zapobiegł temu, tylko zastanawiam się.
Ja mam pretensje do służb naszej wspólnej ojczyzny, że ten człowiek prawdopodobnie ten proceder uprawiał od dawna i powinien się wyświetlić, a co za tym idzie, powinien mieć problemy choćby z tym, żeby wyjechać na tę Białoruś.
To był Robert Mazurek, jego gość były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, a sprawa sędziego zdrajcy wróci w Faktach RMF FM. Premier zwołał na dziś kolegium do spraw służb specjalnych. Tematem wpływy rosyjskie i białoruskie w Polsce.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.